poniedziałek, a zatem o tej porze zapraszamy na audycję Czytać, aby być mądrym, jak każdego tygodnia w poniedziałki prezentujemy ciekawe, wartościowe, no i polecamy do przeczytania książki, które sprawiają, że nasze myślenie troszeczkę się poszerza, może kształtuje, przede wszystkim też i zasób słów, ale to o tym nie chcemy dzisiaj rozmawiać. Chcemy porozmawiać o dwóch bardzo ciekawych pozycjach, które przede mną tutaj w studiu, i chcemy porozmawiać z autorami tych pozycji. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan profesor Aleksander Nalaskowski, pedagog, humanista. Witam serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor jest współautorem akurat tej książki, którą chcemy zaprezentować, Tyrania postępu. To jest zbiór wypowiedzi, zbiór takich bardzo precyzyjnych, konkretnych artykułów, wypowiedzi, który pokazuje nam pewne sprawy, i to w bardzo jasny sposób. Biały Kruk zresztą z tego słynie, że w taki sposób prosty, nie zawoalowany, ale konkretny, mówi o pewnych rzeczywistościach. Panie profesorze, chciałbym zapytać o to, dlaczego zdecydował się pan być jednym z autorów tego opracowania Tyrania postępu, wydanego przez Białego Kruka?
Otrzymałem taką propozycję od Białego Kruka, bycia jednym z autorów, jako że jestem w ogóle autorem, który wydaje w Białym Kruku. Także dwie książki ostatnie wydałem w tym wydawnictwie, zresztą znakomitym. I Tyrania postępu, jakby autorzy, redaktorzy Tyranii postępu zaprosili mnie do współpracy, a jak przeczytałem, w jakim towarzystwie będę, to tym chętniej się zgodziłem. To jest pierwsze. Druga rzecz, że wydaje się, że miałem na ten temat coś do powiedzenia. To znaczy, że mam nadzieję, że mój głos zawarty w tekście Szkoła Barbarzyńców, bo tak się nazywa mój tekst Tyranii postępu, że nie jest głosem jałowym, że miałem coś do powiedzenia na ten temat. Stąd moja zgoda i taki chętny udział w napisaniu tej książki, w współpisaniu tej książki.
Pan profesor wspomniał o doborowym towarzystwie, ja tylko wspomnę kilka innych nazwisk. Pan profesor Andrzej Nowak, pan profesor Wojciech Roszkowski, księża profesorowie Waldemar Chrostowski, Paweł Bortkiewicz, Dariusz Oko, a także pan profesor Wojciech Polak, między innymi profesor Grzegorz Kucharczyk. Panie profesorze, rozdziały, które możemy zauważyć, też jakoś nam wyznaczają drogę, którą idziemy, czytając książkę Tyrania postępu. Mamy taki wstępny rozdział Droga donikąd, później Wiara i Kościół, Kultura zagrożona, Środowisko nienaturalne, a także Polityka na rozdrożu. Pan profesor wpisuje się w ten rozdział trzeci, Kultura zagrożona. Dlaczego Szkoła Barbarzyńców? Może nie chcemy jakoś tak spoilerować, ale chciałbym zapytać, co w tym tekście możemy znaleźć i dlaczego akurat w tym kierunku pan profesor postanowił pójść?
Znaczy, tutaj jest takie określenie barbarzyństwa, jakie w najprostszy sposób daje się zdefiniować. Mianowicie barbarzyństwo to jest brak szacunku dla przeszłości. To jest barbarzyństwo. Najprostsza definicja, najbardziej ogólnikowa, ogólna definicja barbarzyństwa to jest kompletny brak szacunku dla przeszłości. No więc tutaj jakby ten artykuł się, czy ten rozdział, ta część książki mojego autorstwa się jakby wokół tego obraca, wokół tego braku szacunku dla przeszłości, a tym samym dla starości i tak dalej, i tak dalej. No i jest to wszystko wpleciona szkoła. Szkoła jako istniejąca instytucja społeczna, ale też szkoła jako pewien sposób myślenia. jako szkoła, jako pewien sposób myślenia. No i stąd się wziął ten tekst i ten tytuł. Rzeczywiście może warto, żeby czytelnicy sięgnęli po tę książkę, a my nie będziemy spoilerować, nie będziemy streszczać, bo wtedy już nie będzie miało sensu czytanie.
Idąc troszeczkę też dalej, patrząc na podtytuł tekstu pana profesora, Nieznajomość historii leży u źródeł wielu fatalnych decyzji politycznych. Myślę o takiej historii odległej z jednej strony, którą trzeba znać i na której trzeba jakoś bazować, ale też tak zupełnie nieodległej. Chciałbym też zapytać pana profesora jako też obserwatora rzeczywistości, jako człowieka, który czyni refleksję nad tym, co dzieje się wokół. Dlaczego tak albo nie chcemy, albo tak szybko zapominamy, mam na myśli między innymi, no choćby obietnice polityków niedotrzymane, albo rządy, które miały miejsce nie tak dawno temu. Dzisiaj wielu ludzi, którzy powinno pamiętać te czasy, w sposób taki bezkrytyczny w dalszym ciągu popiera tych, którzy coś obiecywali, nie dotrzymali i tak dalej. Nie chcę mówić o konkretach, myślę, że o tym jakoś łatwo się domyślić, o co chodzi. Natomiast dlaczego w nas jest tak mało takiego krytycyzmu? Zadowalamy się jakimiś takimi łatwymi, nie wiem, fast foodami intelektualnymi, a tak mało tej refleksji, jeżeli chodzi o jakieś takie pogłębienie tego, co się dzieje, co nas otacza.
To prawda. Rzeczywiście mamy do czynienia z pewną taką krótką pamięcią. Ja wręcz jestem gotów sformułować tezę czy hipotezę, że politycy udają, że mówią prawdę, a my udajemy, że im w to wierzymy. I mam wrażenie, że nie umiemy i nie chcemy do końca rozliczać z obietnic. Traktujemy je jak obietnice, które są niespełnialne, czy o których wiadomo, że nie będą spełnione, czy inaczej, o których poszczególne osoby przekonały nas, że nie dotrzymują obietnic, jakby to ignorujemy i brniemy w to dalej. To wydaje mi się, wynika to z niedojrzałości takiej politycznej z jednej strony, a z drugiej strony z niezwykłej umowności życia politycznego, wziętego zupełnie w cudzysłów. Polacy to jest naród indywidualistów i dopóki im komunizm nie zajrzy do ich własnych domów, to będą go lekceważyć. Będą uznawać, że to jest gdzieś za furtką, za płotem, że tak naprawdę to się dzieje w jakimś niebycie. Ale to też jest wynik braku tej kindersztuby historycznej, bo wydaje mi się, że kindersztuba historyczna, czyli ta kindersztuba o przeszłości, byłaby tutaj mocnym argumentem, czy też mocnym środkiem edukacyjnym. No ale zarówno sposób nauczania historii, jak i jej treści, jeszcze do niedawna przecież krzywione i tak dalej, okazały się być pułapką. Ale nadal to trwało. Proszę zwrócić uwagę, z jakim oporem przyjęto, z jakimi protestami spotkała się książka profesora Roszkowskiego do historii teraźniejszości. Jak jeszcze wciąż obecne te postkomunistyczne elementy i te elementy liberalno-lewicowe, jak wciąż jeszcze potrafią podnosić głowę i zabierać głos publicznie.
Panie profesorze, no właśnie nawiązuję do tej sytuacji, o której też pan profesor wspominał i broniąc pana profesora Roszkowskiego, wydaje się, że też tutaj taką niebagatelną rolę odegrały media, bo pewną narrację wprowadziły, szczególnie te media mainstreamowe, lewicowe czy lewackie wręcz mówiąc, jakby wtłoczyły, narzuciły wielu taką narrację, zaczepiając się, mówiąc kolokwialnie, o jakiś jeden element i to nie do końca mówiąc prawdę w tej kwestii również, o tych mediach myślę. I tu z kolei znowu zabrakło jakiejś refleksji, ale po pierwsze, za tym poszli nie tylko, nie wiem, uczniowie, którzy mieliby z tego podręcznika korzystać, ale też wielu nauczycieli, którzy świadomie ten podręcznik odrzuciło.
No tak, tak rzeczywiście było. Podręcznik miał wejść na skalę masową, przed jednostkowo zupełnie, czego należy żałować, bo jest bardzo dobrze napisany, jest to bardzo nowoczesny, powiedziałbym, multimedialny podręcznik, bo tam są te kody QR, których można, pośród których można obejrzeć filmy, można posłuchać wstępów profesora Roszkowskiego, to jest naprawdę dobrze zrobiony podręcznik. No ale cóż, został zbojkotowany przez tą stronę lewicowo-liberalną, przez tamte media i tak dalej. Rola mediów jest w tym ogromna. Media zresztą się bronią, bo przecież wiadomo, że no już się za moment ukaże, już jest wyprodukowana druga część tego podręcznika do 2015 czy któregoś tam roku, a więc już najnowsze będą te nazwiska, które aktualnie są w obiegu i myślę, że nie wszystkie będą silnie komplementowane. To zgiełk będzie tym większy, jeszcze go doczekamy. No media to jest rzeczywiście czwarta władza i to jest taka władza, która no, jest myślę najbardziej wątpliwa, jeżeli chodzi o taką kwestię etyczno-moralną.
Pan profesor pisze tekst pod tytułem Szkoła Barbarzyńców. Chciałbym też, już finalizując naszą rozmowę, zapytać, bo no skoro szkoła, to ona ma czegoś nauczyć, albo w tym przypadku chyba nie do końca nauczyć, ale nauczyć. Nie chcę też iść za daleko, natomiast patrząc na to, co i w jaki sposób prowadzą wojnę, choćby na Bliskim Wschodzie czy Dalekim Wschodzie, ale mam tutaj na myśli wojny w imię religii, czyli wyznawcy tego radykalnego islamu, kiedy no niszczą wszystko to, co na przykład historyczne, jakieś zabytki, dzieła sztuki i tak dalej. Mówimy o tym, że to są no, barbarzyńcy, że w sposób taki bezrefleksyjny, nie wiedząc, co to jest, albo wiedząc i tym bardziej to niszcząc, się zachowują. Więc pytanie o to, jakie są konsekwencje takiej edukacji w szkole barbarzyńców, no, którą próbuje się niestety też wprowadzać.
To oczywiście tutaj musimy przyjąć pewną poprawkę, mianowicie pewne rzeczy, które dzieją się w edukacji, dają o sobie znać w życiu społecznym po 6-8 latach dopiero. To nie jest tak, że natychmiast to jest widoczne. Także na efekty tej szkoły barbarzyńców, tej barbarii będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Niestety ona do nas przyjdzie. Ignorancja historyczna jest dość powszechna i niechęć nawet do historii jest dość powszechna. Ja kiedyś, wiele lat temu już robiłem takie badanie, w którym było pytanie, jaki przedmiot byś likwidował, gdyby to od ciebie zależało, przedmiot szkolny. I tam ogromna liczba głosów była, że chodzi o historię. Należy zlikwidować. Nie chcą się uczyć historii. Ci ludzie już teraz dobiegają 40, ale myślę, że to się tylko pogorszyło. Tak ta barbaria do nas dotrze, tylko jeszcze musimy trochę poczekać.
Więcej na ten temat w książce. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za ten tekst w książce Tyrania Postępu. Naszym gościem był pan profesor Aleksander Nalaskowski, a przypomnę, mówimy o książce Tyrania Postępu, wydana w Białym Kruku, zbiór tekstów wybitnych profesorów, wybitnych autorów. Więcej na ten temat na koniec naszej audycji powiemy i również kontakt do wydawnictwa, gdzie tę książkę możemy odnaleźć. Audycja Czytać, aby być mądrym. I kolejny nasz gość, ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Witamy serdecznie, księże profesorze, na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam.
Przede mną książka Chrześcijanin na rozdrożu wydawnictwa Esprit, autorstwa księdza profesora. Bardzo się cieszę, że taka książka powstała, coś świeżego, bo rok 2023. Chciałbym zapytać na początku, dlaczego, jak się zrodził pomysł, idea, by taka książka się ukazała, księże profesorze?
Ta książka powstawała od dawna, bo ona miała pierwsze wydanie 13 lat temu. Wyszła w trochę węższej wersji. W tej chwili jest wzbogacona, jest zaktualizowana o sprawy, które się dzieją dzisiaj, a więc kontekst różnych prób podejmowanych reformowania chrześcijaństwa, tworzenia nowego kościoła. w kontekście też drogi synodalnej czy innych ruchów, które są podejmowane, zwłaszcza przez środowiska liberalne w Kościele, usiłujące podjąć kolejną próbę pojednania Chrystusa z tym światem, a co doprowadza potem do bolesnego sekularyzowania różnych miejsc w Kościele, zwłaszcza naszego myślenia. Więc jest to właśnie taka aktualizacja, nowe spojrzenie na Kościół, ale wszystko zaczęło się od czasu, kiedy przebywałem przez wiele lat na zachodzie Europy, będąc na stażu naukowym w Wenecji, potem także będąc wykładowcą w fakultecie Marcianum kardynała Angelo Scoli. I wtedy właśnie zdałem sobie mocną sprawę, jak wygląda w praktyce tak zwany kryzys Kościoła, czy kościelności, czy wiary na zachodzie Europy. Więc usiłowałem to jakoś posegregować, nazwać, uporządkować fakty, procesy, żebyśmy bardziej wiedzieli też, co się dzieje z nami, zwłaszcza, że wtedy jeszcze, kiedy to było zaraz po śmierci Jana Pawła II, wydawało nam się, że jesteśmy taką szczęśliwą wyspą katolicyzmu, ale potem jak powróciłem do kraju, zdałem sobie sprawę, że bierzemy udział we wszelkich skutkach Zjednoczonej Europy, zburzenia muru berlińskiego. Oczywiście to są rzeczy pozytywne, ale mają to także swoje ujemne strony, to znaczy globalizacja niewiary, globalizacja zeświecenia Kościoła. To wszystko przyszło do nas i w tej chwili też będziemy się borykać z tymi samymi wyzwaniami.
Czy ksiądz profesor nie ma takiego wrażenia, przepraszam, takie pytanie z tezą może trochę, ale chcę je zadać, że te procesy przebiegły i przebiegają bardzo szybko. I co ma na to wpływ, jeżeli to tak rzeczywiście jest?
Oczywiście bardzo szybko i mamy do czynienia z pewnym przyspieszaniem, dlatego że w różnych środowiskach, kręgach naszego Kościoła powróciły, przebijają się na nowo, jakby z nową mocą tendencje, które już gdzieś wcześniej rozwijały się w Kościele, właśnie taka próba dostosowania katolicyzmu do współczesności, próba także pojednania Kościoła ze współczesnym światem, czyli jak niektórzy mówią, że Kościół jest zapóźniony, więc musi dogonić współczesność. Taki wysiłek, żeby w obliczu tego, że wielu ludzi odsuwa się od Kościoła, zwłaszcza tracimy młode pokolenie, więc być może trzeba byłoby bardziej zrozumieć oczekiwania i pragnienia współczesnego człowieka i dostosować w związku z tym także przesłanie czy propozycję chrześcijańską, katolicką. To coś, co zaraz po Soborze Watykańskim II, a więc 60 lat temu, bardzo mocno się wybijało, rozwijało w katolicyzmie, w Kościele, zwłaszcza na Zachodzie, począwszy od Kanady, Stanów Zjednoczonych, potem przez Europę Zachodnią, zwłaszcza od północy Europy Zachodniej. Potem to zostało w jakiś sposób wyciszone poprzez taki wspaniały, wyjątkowy pontyfikat papieża Jana Pawła II, który postawił na nowo akcent na priorytecie Pana Boga, na pierwszeństwie głoszenia Jezusa Chrystusa, rzucił hasło nowej ewangelizacji, w którą sam osobiście się zaangażował jako apostoł wędrowny, człowiek, który też zaproponował nam jakby nowe odkrycie wizji chrześcijańskiej antropologii, a więc kwestii małżeństwa, rodziny, seksualności, męskości, kobiecości, tożsamości odczytywanych w świetle Słowa Bożego, Pisma Świętego, tradycji Kościoła. Potem to znalazło jeszcze kontynuację w postaci pontyfikatu Benedykta XVI. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia jakby z tym, że przebijają się na nowo tamte tendencje, które już nie są skupione na tych priorytetach, o których mówiłem, tylko wracają jakby do sprawy reformowania chrześcijaństwa znowu. Powracamy do haseł adaptacji chrześcijaństwa do współczesności, dostosowania, przesłania chrześcijańskiego do mentalności współczesnego człowieka. Pewne rzeczy są wyciszane, jak się okazuje, te najważniejsze. Coraz więcej być może też nas razi to, że w języku niektórych dokumentów Kościoła, czy wypowiedzi przedstawicieli Kościoła, czy powiedzmy przesłań takich płynących też z różnych sympozjów, zgromadzeń, zebrań pod szyldem katolickim, no dociera do nas język, słownictwo, pojęcia, które do tej pory wybrzmiewały w środowiskach bardziej po stronie liberalnej, neomarksistowskiej. Natomiast coraz rzadziej mówi się o życiu wiecznym, o celu chrześcijańskim, o nadprzyrodzonym powołaniu człowieka, o priorytecie głoszenia Jezusa Chrystusa, jego zwycięstwie nad śmiercią, o kergmacie. I to jest właśnie to rozdroże, które próbuję opisać w książce i próbuję także jakby no, dociec, skąd się to wzięło. Jak się nie znajdzie i nie zrozumie przyczyny, to się nie dobierze odpowiednich środków zaradczych.
Kiedyś mówiło się, jeżeli była jakaś wątpliwość w sercu, żeby wracać do źródeł, do tego, co było pierwotnie, na początku istnienia Kościoła, nauczanie Jezusa Chrystusa, pierwsi chrześcijanie, to wszystko, co możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, między innymi. Dzisiaj wydaje się, że ta kwestia odpowiedzialności za Kościół i tych, którzy się tym przejęli, to jest coś, co o tyle jest ważne, czy powiem może inaczej, że ten ma rację, kto jest głośniejszy, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną, o te media tradycyjne, ale też te media społecznościowe i wszelkie inne, bo no widzimy, ktoś bardziej popularny z nazwiskiem tak zwanym może się mylić, ale wielu go słucha, wielu chce za nim iść. Mówię tutaj w kontekście tego, bo ksiądz profesor też bardzo odważnie podejmuje tematy takiego rozdroża, takich wątpliwości, które pojawiają się w obrębie samego Kościoła. Więc pytanie, no gdzie iść, co robić w takiej sytuacji, kiedy takie wątpliwości się pojawiają? Powiem też wprost, kiedy jeden biskup tak interpretuje taką sytuację, a drugi dosłownie odwrotny sposób.
No rzeczywiście, to jest najlepszy sposób na przeprowadzanie oczyszczenia w Kościele, czy podejmowanie jakiejkolwiek myśli o reformie Kościoła. Zawsze reformę czy odbudowę podejmuje się w oparciu o jakiś plan, o jakiś priorytet, o jakieś parametry. I rzeczywiście tym najlepszym parametrem zawsze to jest wrócić do źródła, z którego wyłonił się Kościół, a więc do zamiarów Boga, do Jego słowa, czyli powrót do Pisma Świętego, do żywej tradycji Kościoła, do katechizmu. Znamienne było, że parę lat temu, kiedy Polskę odwiedził kardynał Berg, amerykański kardynał współpracujący jeszcze z kilkoma papieżami w Watykanie, to w różnych miejscach i środowiskach on powtarzał: Polacy, trzymajcie się mocno katechizmu. Jakby zdając sobie sprawę z tych różnych wiatrów, nieraz bardzo lodowatych, które wieją, które próbują także przewiać nasze umysły i wyobraźnie, które nie trzymają się właśnie tego pomysłu na odnowę Kościoła, czyli powrót do źródeł. Zresztą hasło powrót do źródeł, le ressourcement, to była główna inspiracja także prawdziwych, świętych teologów, którzy dostarczali inspirację ojcom ostatniego soboru. Wielu z nich w tej chwili, niektórzy z nich są w tej chwili kandydatami na ołtarze. Są wspaniałymi, wykształconymi ludźmi, którzy łączyli rozum z żywą wiarą. Problem jest taki, że no to tak jak we wczorajszej niedzielnej Ewangelii, że serca zasiewa ziarno czystej pszenicy, a kiedy on spał, no to przyszedł jego nieprzyjaciel i zasiał chwastu i to ile wlezie, więc problem jest taki, że czasami usypiamy. Natomiast diabeł nie śpi. I diabeł zrobi wszystko, żeby Boży zasiew, żeby Bożą łaskę zepsuć, żeby ją zatruć albo zabrać jej skuteczność poprzez wsiewanie ziarna, które na pierwszy rzut oka przypomina to ziarno Boże, ale w skutkach dopiero, czyli po długim czasie okaże się, że jest trujące. No dzisiaj takim potężnym wyzwaniem, przed jakim stoi myśl katolicka, coś, co też pojawia się bardzo często w ramach tego procesu synodalności Kościoła, wiodący, którym wiedzie teraz propozycja niemiecka drogi synodalnej, no to jest takie domaganie się doktrynalnej czy moralnej różnorodności w Kościele. Czy jakby będąc jednym Kościołem możemy sobie dzisiaj pozwolić na to, żeby być także jakby federacją wielości różnych kościołów, różnych sposobów odczytywania Ewangelii, podejścia do tradycji Kościoła. No i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jesteśmy na takim bardzo delikatnym w tej chwili polu utraty jedności wiary i jedności rozumienia Pana Jezusa i Jego przesłania. No za niedługo może się tak zdarzyć, już jest. Dzisiaj mamy do czynienia właśnie z takim rozczłonkowaniem, takim rozpadaniem się jedności Kościoła. Na przykład to nawet ludzie sami mi zwracają na to uwagę, jak to jest, że w Polsce osoba rozwiedziona, żyjąca w ponownych związkach nie przyjmuje Komunii Świętej, natomiast w Niemczech przyjmuje Komunię Świętą. Jak to niedługo być może w jednym kraju będzie błogosławienie związków homoseksualnych, w innym nie. W jednym kraju będziemy się trzymać teologii ciała Jana Pawła II czy Humanae Vitae Pawła VI, więc będziemy dbać o czystość dotyczącą pożycia małżeńskiego czy przekazu życia w rodzinie, w małżeństwie. W innych krajach będziemy mieli jakieś warunkowe, zrelatywizowane pozwolenie sięgania po środki antykoncepcyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No widzimy, co się stało z Kościołem anglikańskim, który pozwolił sobie właśnie na takie rozbicie poprzez różne małe decyzje podejmowane w kwestii odchodzenia od dyscypliny wiary, reinterpretowanie interpretacji, nadawanie nowej interpretacji nauczaniu kościelnemu. No i wtedy dzisiaj mamy Kościół anglikański rozbity na wiele różnych frakcji. Oni przestają się już rozumieć. Wielu Anglikanów ucieka ze swojego kościoła do Kościoła katolickiego, jeszcze ratując się naszą jednością, jednomyślnością póki co. No, ostatnia propozycja, która zapadła na kolejnym synodzie Kościoła anglikańskiego w Wielkiej Brytanii, no to była propozycja, żeby wprowadzić odniesienie do Boga z gwiazdką. To jest taka propozycja genderowa, że dzisiaj powinno się unikać jasnych określeń dotyczących płci, męskości czy kobiecości, no bo to jest dyskryminujące, bo to jest niegenderowe, więc padła propozycja, żeby do Boga zwracać się bez jakichkolwiek odniesień czy konotacji męskiej, a więc już nie ojciec, więc już nie Pan, więc już nie Bóg, który brzmi po męsku, tylko coś nieokreślonego. Możemy doprowadzić się do czegoś takiego, że w efekcie wielu kapłanów, wielu kaznodziejów, wielu ewangelizatorów, wielu teologów, wielu rodziców czy dziadków chrześcijańskich nie zdobędzie się już na przekaz wiary, ani na świadectwo swojej wiary, nie dlatego, że nie mają chęci tego robić, tylko dlatego, że nie wiedzą, na czym stoją. Że wszystko zaczyna być tak po baumanowskiemu płynne, poddane dyskusji, pluralistyczne, zrelatywizowane. To właśnie z czymś takim, z duchem takiego właśnie relatywizmu, takiego rozmydlenia, rozumienia przesłania wiary walczyli papież Jan Paweł II, wcześniej Paweł VI, no Benedykt XVI. W tym momencie dzisiaj Kościół przechodzi pewną dramatyczną próbę tożsamości, identyfikacji, próbę właśnie tego wsiewania chwastu i tego chwastu jest bardzo dużo, a trzeba zwrócić uwagę, że im bliżej śni, w tym tego chwastu będzie coraz więcej.
I tu musimy się zatrzymać, księże profesorze. Ta analiza krótka, bo kwadrans tylko mieliśmy, ale też w książce odpowiedzi też na pytania, które się pojawiły i to na to pytanie zasadnicze, co dalej. Ksiądz profesor nas nie zostawia tylko w takiej refleksji, że jest źle, że coś się dzieje niedobrego, ale też próbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za tę książkę.
Minut, żeby powiedzieć, że książka ani naszą intencją nie jest biadolenie, czyli widzenie wszystkie obszary kolorowe, tylko to jest stawienie diagnozy. No. Jednym zdaniem zakończę. My nie jesteśmy pesymistami, my jesteśmy chrześcijanami. Czyli nawet w trudnych czasach doszukujemy się znaków nadziei. A te znaki nadziei pochodzą z tego, że rozpoznajemy, że Bóg przygotowuje odpowiedź. Bóg nie zostawi swojego Kościoła.
Bardzo dziękuję. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak był naszym gościem.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu.